pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Badacze z Uniwersytetu Yale i Caltech postanowili wyjaśnić, jak to się stało, że pierwotnie nieprzyjazna życiu Ziemia zmieniła swoje oblicze. Według badaczy skały sprzed 500 milionów lat były bogate w minerał zwany piroksenem, który jest częstym składnikiem skał magmowych. Zawierały też dużo magnezu. Naukowcy twierdzą, że pradawne gorące skały reagowały z dwutlenkiem węgla, tworząc węglany i efektywnie wychwytując go z atmosfery. Pomagały w tym ruchy konwekcyjne w płaszczu Ziemi i powiązane z nimi procesy wulkaniczne. Badacze wyjaśniają, że pradawne skały i zawarte w nich związki chemiczne mogły wchodzić w reakcję z wodą morską, co sprzyjało tworzeniu się wodoru, powszechnie uważanego za niezbędny w powstawaniu biocząsteczek.
W efekcie agresji Rosji na Ukrainę, polscy naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przestali dostarczać laserowe pomiary dla satelitów GLONASS, rosyjskiego odpowiednika amerykańskiego systemu GPS czy europejskiego Galileo. Polacy apelują o podobny krok do badaczy z innych krajów. Satelity na orbicie okołoziemskiej są częścią systemu umożliwiającego określenie pozycji z wysoką dokładnością. Z systemu GLONASS korzysta m.in. rosyjska armia. Zakłócenie działania rosyjskiej nawigacji przez wstrzymanie sygnałów pomiarowych może mieć kluczowe znaczenie dla działań wojennych i być znaczącym ciosem dla rosyjskiego wojska.
Specjaliści z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED, kierowanej przez doktora habilitowanego Tomasza Mazurka, z wykorzystaniem nowatorskich metod skorygowali deformację kości przedramienia u 17-letniego pacjenta. Ogólny sposób przeprowadzania zabiegu znany jest od kilku lat i stosuje się go głównie w leczeniu ciężkich zmian nowotworowych i urazowych, głównie w obrębie twarzoczaszki. W ortopedii znaczny stopień skomplikowania, konieczność ścisłej współpracy lekarzy z inżynierami biomechaniki sprawiają, że do tej pory jedynie bardzo nieliczne ośrodki podjęły się podobnego przedsięwzięcia. W tym przypadku zdecydowano się jednak na innowacyjną modyfikację zastosowanych narzędzi. Ułatwiła ona pracę zespołowi medycznemu, z kolei choremu pozwoli na szybszy powrót do zdrowia.
W deszczowych lasach Ekwadoru dr Monika Lipińska wraz z profesorem Dariuszem Szlachetko z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odkryli nowy gatunek rzadkiej orchidei. Roślina ta, rosnąca na ograniczonym obszarze prowincji Karchi, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym, ponieważ jej rzadkie populacje narażone są na negatywne skutki zmian klimatu i działalności człowieka. Jak tłumaczą biolodzy, nowo odkryta roślina wyróżnia się efektownymi i intensywnie żółtymi kwiatami. Została opisana przez polskich orchideologów we współpracy z ekwadorską firmą zajmującą się produkcją i eksportem storczyków.
Niezwykłego odkrycia dokonał łazik NASA Curiosity. Sześciokołowy pojazd odnalazł na Marsie skałę do złudzenia przypominającą ziemski koralowiec. Okazało się jednak, że znalezisko nie jest jednak wytworem organizmów żywych. Naukowcy tłumaczą, że forma ta powstała jako efekt odkładania się minerału w warunkach dużej wilgotności, co jest kolejnym dowodem, że w odległej przeszłości Mars posiadał wody powierzchniowe. Nasycona solami mineralnymi woda przepływająca przez szczeliny w skale i piasku często tworzy skomplikowane kształty, a ostateczną formę maryńskiego koralowca odnaleziona skała uzyskała dzięki procesom wietrzenia.
Znowu słyszymy o wodzie na Marsie po raz kolejny. Tym razem tutaj mamy też do czynienia z łazikiem Curiosity i może przypomnijmy też naszym słuchaczom, że łazik Curiosity jest już od 2012 roku na Czerwonej Planecie, a więc kilka lat już sobie tam podróżuje i zdobywa dla nas różne ciekawe informacje. Ale jak wiemy, z tą wodą, no ona w postaci takiej, jak tutaj najczęściej ją znamy, jeszcze takiej nie znaleźliśmy, ale rzeczywiście występuje w różnych innych postaciach.
Tak, można powiedzieć, że woda na Marsie to temat rzeka. Wiemy o tym, że woda na Marsie była, obserwujemy ją, mierzymy jej zawartość, wiemy, że znajduje się w czapach polarnych planety. w postaci śniegu i lodu. Zawarta jest też w niewielkich ilościach pary wodnej w atmosferze, ale główne jej pokłady znajdują się pod powierzchnią planety w postaci, no, można by to było przerównać trochę do ziemskiej wiecznej zmarzliny z obszarów syberyjskich okołobiegunowych. Więc jeżeli uda nam się dotrzeć do tych pokładów, to będziemy mieli duże pokłady wody do wykorzystania przy okazji przyszłych misji kosmicznych. A oczywiście, jeśli była tam woda w stanie ciekłym, no to możemy domniemywać, że na Marsie istniały warunki, które sprzyjały życiu. I łazik Curiosity, Perseverance czy chiński Zhurong, stacjonarne z laboratorium InSight właśnie poszukują śladów tego właśnie, co mogłoby wskazywać, że mieliśmy dwie zamieszkane kiedyś planety.
No właśnie, bo tak jak tutaj powiedziałeś, też warto wspomnieć, że tych misji, które obecnie cały czas badają Marsa, jest kilka. I nie są to wyłącznie misje amerykańskie.
Nie są to amerykańskie. Misja Zhurong jest misją chińską. No, w tym roku chyba pożegnamy się z pomysłem na misję europejską, a w zasadzie europejsko-rosyjską.
To już tak.
To już jest chyba postanowione
nawet. W ostatnim odcinku o tym wspominaliśmy i rzeczywiście no, nic nie wskazuje na to, żeby ta misja miała mieć miejsce.
Czyli łazik Rosalind Franklin, która miał w tym roku polecieć, ponieważ jest okno startowe się otwiera. No najprawdopodobniej nie poleci i zobaczymy, co z tym fantem zrobić, bo kolejne okno startowe otwiera się dopiero za 2 lata, więc misja i tak już opóźniona, znowu opóźni się o kolejne miesiące.
Tak, a dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem o rakietach, a gościem będzie pan Robert Magiera, prezes firmy Space Forest, a także członek Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Zapraszamy państwa na tą rozmowę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Na początek chciałbym od razu zapytać o historię polskich rakiet. Wszyscy wiemy o dokonaniach Amerykanów, Francuzów, Rosjan czy Chińczyków w ostatnim czasie, ale czy my mamy na tym polu jakieś własne osiągnięcia? Czy możemy w ogóle mówić o sektorze komercyjnym w tym sektorze, w tej branży? Jak to wygląda?
Dużo pytań pan teraz zadał naraz, ale jeśli chodzi o historię, może
będziemy zacząć dzielić.
Dobra. No więc jeżeli chodzi o naszą historię, no to mogę powiedzieć, że Polacy nie gęsi, tak? I może tak, zamiast mówić od razu o rakietach suborbitalnych, no może by warto, jeśli chodzi już o historię, zacząć no od tych naszych twórców jeszcze no zamierzchłych, tak? Mam tutaj na myśli pana Siemionowicza, jego tak, sławną książkę, której chyba tytułu teraz nie zacytuję, bo nie pamiętam.
Już to nazwisko
tak, ale to był podręcznik artylerii po prostu, który tam święcił triumfy w Europie.
Generalnie to, co należy podkreślić, to była genialna koncepcja rakiety wielostopniowej. To już Siemianowicz wymyślił, że jeżeli skończy nam się pierwszy kawałek rakiety, to po co ciągnąć jego obudowę? Należy ją odrzucić, żeby kolejne człony leciały dalej. Tak. I tą technikę no, do tej pory wykorzystują wszyscy, jeżeli mówimy o lot na orbitę. Tak. Potem mieliśmy przecież artylerzystów, no i Konstantego Ciołkowskiego, który...
Tak jest.
Też który Polak. Właśnie, tak.
Czy polskiego pochodzenia. Tak, bo to syn ze Słońca, tak, po powstaniu listopadowym.
Tak, tak, zgadza się. I tutaj też miał genialne koncepcje, natomiast no stan jak gdyby techniki wówczas no, nie pozwalał na to, żeby się tutaj bardziej rozwinąć technicznie. Więc jeśli chodzi o takie już rakiety stricte, którymi moglibyśmy się chwalić, to oczywiście są dokonania profesora Walczewskiego. Tutaj wspomnę no, świętej pamięci już tak nieżyjącego profesora, natomiast no, mogę powiedzieć, że był w pewnym momencie, jak żył jeszcze, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego, tak, do którego też należę. No i ta cała rodzina rakiet, który on był, jak gdyby zapoczątkował tworzenie tych rakiet, zakończyła się stworzeniem słynnego Meteora 2K, który w latach 70. Osiągnął tą umowną granicę kosmosu.
Tak się przyjmuje.
Wówczas znowuż warunki geopolityczne nie pozwoliły nam rozwijać tej technologii dalej, bo jak się okazało, że jesteśmy w stanie polską rakietą osiągnąć 100 kilometrów pułapu, no to wielki brat, czyli Rosja przestraszyła się, znaczy Związek Radziecki wówczas przestraszył się. No i...
O nie, wy tego nie możecie robić, tak?
Tak, oczywiście, bo nam zaraz do Moskwy dolecicie. No więc w tym wypadku, no jakby
pod naciskiem prowincja, tak,
wielkiego brata, no cały ten tak program jest rakietowy został uśpiony, czy też jakby zakończony, no i
Przy czym były to rakiety do sądowania raczej geofizycznego. Nie było planów chyba, żeby nimi latać na orbitę. Czy były takie plany właśnie?
Wie pan to. Tutaj rakieta jest takim fajnym urządzeniem, które no zawsze będzie dual use. Więc tak jest. Możemy rozwijać rakiety do celów cywilnych. Wiadomo, że jest tutaj szereg zastosowań. Natomiast wystarczy podmienić głowicę na bojową, no i mamy wówczas...
I mamy broń.
Broń, dokładnie tak.
Nawet tak sobie myślę, że generalnie w powszechnym takim myśleniu ludzi, no częściej one się kojarzą właśnie z tymi balistycznymi niż z tymi cywilnymi zastosowaniami.
Zwłaszcza teraz.
Tak jak rozmawiam nawet, to właśnie te cywilne zastosowania wcale nie są tak oczywiste. No, zwłaszcza teraz.
Tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że w tej chwili pracuje się nad różnymi technologiami samego napędu rakietowego. Więc to, co faktycznie do celów wojskowych najbardziej jest przydatne, to są rakiety na tak zwane na paliwo stałe, to się tak mówi potocznie, chodzi o stałe materiały pędne. One są w każdej chwili gotowe do uruchomienia. Tam po prostu silnik, to jest w zasadzie taka ciśnieniowa taka pucha, w której mamy już tego rodzaju materiał pędny, który po prostu od iskry, w cudzysłowie, odpala i pali się bez udziału tlenu atmosferycznego, aż się wypali do końca, więc to jest najprostszy.
Czyli musi być utleniacz tam w pobliżu.
Tam gdzieś jest jakby wymieszany utleniacz razem z na przykład z kauczukami, to jest popularne właśnie paliwo takie kompozytowe, gdzie jest osobno, utleniacz osobno są kauczuki, prawda, no i w tym momencie jakby takie paliwo płonąc same sobie dostarcza tlenu.
I to jest napęd w tej rakiecie, bo przeskakujemy od meteorów.
Ale bo taki potem był napęd właśnie w meteorze.
W meteorze, czyli też było stałe. No i mieliśmy meteory, potem była przerwa długa, nie robiliśmy nic i nagle teraz mamy wiek XXI i w Polsce coś się zaczęło dziać. I tutaj mamy gościa, który właśnie coś w tym swoje 5 groszy dorzucił.
Zajrzałem specjalnie na audycję, także zajrzałem do jakby moich zasobów zdjęć, żeby się zastanowić, kiedy się to wszystko zaczęło. No i odnalazłem pierwszy model, który został zrobiony z rurki papierowej od Jana Niezbędnego. Głowicę stanowiła wydmuszkę, bo to akurat były właśnie święta wielkanocne. No i tak wyglądała pierwsza rakieta, gdzie tam kapsel saletra z cukrem.
Saletra z cukrem.
Tak jest, jest prawda. Każdy chłopak...
To my z tego pokolenia, że...
Tak, kiedyś mieszał saletrę z cukrem. Teraz to jest oczywiście całkowicie nielegalne, bo zakrawa materiały wybuchowe, więc należy mieć na baczności.
Tak jest.
Tak. No ale tak się zaczynają właśnie
w 2006 roku zbudowaliśmy pierwszy model, który wystartował na 10 centymetrów wysokości z piaskownicy mojego przyjaciela i wspólnika, także tak się zaczęło.
No dobrze, no ale tutaj mówiliśmy raczej już teraz o tym status obecny. Mamy rakiety dwie polskie, mamy przynajmniej projekty rakiet, tak? Czyli wasza i druga realizowana w Instytucie Lotnictwa.
To może odwrócę?
Odwróćmy właśnie.
Rakieta została już zrealizowana przez Instytut Lotnictwa i ma za sobą pierwsze loty.
Tu mówimy o rakiecie Bursztyn.
Mówimy o rakiecie Bursztyn, przynajmniej o jej pierwszej wersji, która poleciała 2 lata temu z Ustki, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych i uzyskała 23 km wysokości w jednym z kilku lotów testowych.
Także z tego, czyli stratosfera,
tak? Tak, z tego co wiem, Instytut Lotnictwa w tym momencie wdraża rakietę już taką wyposażoną w większe boostery, także tam zwiększyli ten napęd. Tak. No i ta druga wersja rakiety ma już być tą docelową, która ma przekroczyć umowną granicę kosmosu. Przypomnę, że to jest właśnie te 100 kilometrów, ponieważ ten program jest też o nauce, to może taką podam ciekawostkę. Skąd się wzięło te 100 kilometrów, tak?
Taka ładna, okrągła liczba.
Zwane też linią Karmana.
Tak jest.
Tak? No więc słyszałem takie fajne inżynierskie porównanie, nie, że no wiadomo, im jesteśmy wyżej, tym powietrze jest rzadsze. I żeby samolot, który się porusza w takiej rzadkiej atmosferze, mógł za pomocą siły nośnej się unosić, no to musiałby mieć coraz większe skrzydła. W pewnym momencie, jak osiągamy 100 km, to ten samolot musiałby ze swoimi skrzydłami rozpędzić się do pierwszej prędkości kosmicznej.
Aha.
A więc stałby się satelitą Ziemi, czyli te skrzydła nie są mu potrzebne. Więc to jest fajne takie...
Obrazowe. Dosyć.
Takie obrazowe porównanie inżynierskie, skąd się wzięła linia Karmana. Ja dlatego lubię mówić o granicy kosmosu jako o
To muszę zapamiętać.
Tak, ja też często mówimy o tej granicy umownej i właściwie tak.
No zwłaszcza, że te loty komercyjne teraz, które weszły, że tak powiem, w nasz dzień powszedni, bo tego jest coraz więcej, one tak naprawdę w tej postaci balistycznej, czyli lecimy i spadamy, to właśnie jest tak, że wylatujemy poza tą
linię Kármána.
Ale niektóre
z nich nie wylatują.
No właśnie.
Poza linią Kármána, dokładnie, i wtedy się jakby chwalimy, że byliśmy w kosmosie. Natomiast lot suborbitalny, jeśli by się dobrze przyjrzeć definicji amerykańskiej, co to jest rakieta suborbitalna, to tak naprawdę wystarczy polecieć na 10, na 50, na 60 kilometrów i wrócić. Z powrotem, żeby mówić o locie suborbitalnym.
To chyba Pentagon cały czas przyjmuje taką definicję.
Oni coś tam liczą w milach, stąd też ostatnia świetna rozgrywka, która się działa na naszych oczach jeszcze w zeszłym roku, czyli tak jak panowie mówią, pierwsze komercyjne loty dla turystów kosmicznych, no to jest znak naszych czasów. To są pewne kamienie milowe, które ludzkość robi, tak jak druk 3D, który w tej chwili niemal każdy może mieć w domu, tak, drukarkę 3D, tak jak GPS, system nawigacji, tak, telefonia komórkowa, to są takie skoki technologiczne, które robi ludzkość. No i według mnie pierwsze komercyjne loty w kosmos, suborbitalne oczywiście, jak sądzę, też będą wstępem do tego, żebyśmy mieli te szybkie podróże międzykontynentalne.
Mieliśmy meteory, mieliśmy bursztyn, no a co z Perunem?
Peron w tej chwili jest w trakcie wytwarzania.
Może wyjaśnijmy tutaj naszym słuchaczom, że jest to Perun to jest autorski projekt tutaj autorski naszego gościa.
Tu
i
z Pomorza nasze i chwalimy się nim. W Polsce, w Europie i na świecie.
Zgadza się. Jeśli chodzi o firmę Space Forest z Gdyni, od zawsze mamy siedzibę, chociaż niedawno już przeszliśmy z Pomorskiego Parku Technologicznego do własnej siedziby na ulicy Bolesława Krzywoustego w Gdyni. Także w tej chwili zwiększyliśmy swoje możliwości warsztatowe. Mamy w tej chwili już naprawdę spory potencjał, żeby stać się prywatną wytwórnią rakiet. No i to też się w tej chwili dzieje. Budujemy pierwszy prototyp, w zasadzie jest już na ukończeniu. No i w kwietniu, 1 kwietnia tego
fantastycznie
roku, w zasadzie ostatni raz palimy silnik na hamowni. Tutaj muszę podziękować specjalsom, bo dzięki ich wsparciu po prostu użyczyli nam poligon w Strzepczu, gdzie testujemy ten nasz napęd rakietowy. 1 kwietnia będzie to już 7 próba tego silnika, 7 i ostatnia. Natomiast w tym momencie kończymy składać 3 silniki rakietowe, z których 2 następne są już przeznaczone do lotów prototypu Peruna.
No dobrze, to, ale ta rakieta, rozumiem, że jest na paliwo stałe, ponieważ...
I tutaj jest ciekawostka.
Problem jest z paliwem ciekłym, bo to wiadomo, że jest to paliwo niebezpieczne, niestabilne. Jak w polskich warunkach możemy budować silniki tak, żeby one po prostu działały, można byłoby je testować?
Generalnie wspomnieliśmy już o stałych materiałach pędnych. Tu jest kłopot tego rodzaju, że one są zawsze kwalifikowane jako materiały wybuchowe po prostu. I żeby je wytwarzać, trzeba mieć koncesję i tutaj jakby wchodzimy pod specjalną ustawę o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. No tam jest jakby szereg ograniczeń. My ominęliśmy te ograniczenia w ten sposób, że zajęliśmy się napędem hybrydowym. Ale może najpierw o tym ciekłym.
Tak.
Tam, gdzie utleniacz jest w postaci ciekłej i paliwo jest w postaci ciekłej, no to najbardziej popularnym tym zestawem materiałów jest ciekły tlen.
I nafta.
Po prostu i nafta, tak? No specjalny oczywiście rodzaj nafty RP1. Tak. Na tym w tej chwili lata również Elon Musk ze swoimi Falconami, więc nic lepszego ludzkość nie wymyśliła. Poprawiane są tylko osiągi tych silników w sensie efektywności, żeby więcej tej energii ze spalania jakby poszło w energię mechaniczną odrzutu. No i w zasadzie tutaj nikt nic lepszego nie wymyślił. Natomiast problem polega na tym, że ten ciekły tlen jest kryogeniczny. On tam ma prawie minus 200 stopni Celsjusza. No i w tym momencie odrobina wilgoci powoduje, że się tam zawory zacinają. Tam jest to cała technologia do opanowania, w którą prawdopodobnie jednak też wejdziemy po naszych doświadczeniach z silnikiem hybrydowym. A cóż to ta hybryda?
No właśnie.
Sama nazwa wskazuje na
pewnie
to, że...
jakaś połączenie jednego i drugiego.
To może do tego zagadnienia przejdziemy po przerwie, a teraz zaprosimy naszych słuchaczy właśnie na przerwę, a do rozmowy wracamy za chwilę. Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Robert Magiera z firmy Space Forest, a także członek Polskiego Towarzystwa Rakietowego. No i właśnie rozmawiamy o rakietach.
Tak, no skończyliśmy pierwszą część rozmową na temat napędu hybrydowego, co to jest. No już wiemy, że prawdopodobnie jest to połączenie napędu ciekłego z napędem stałym, ale wróćmy do tematu właśnie.
Doskonale pan trafił. Mamy tutaj do czynienia w naszym przypadku z ciekłym utleniaczem.
W postaci czego?
W postaci ciekłego podtlenku azotu. Jest to sławetny gaz,
rozweselający. Tak, czyli wesoła rakieta.
Tylko żeby był to gaz, stał się gazem rozweselającym, no musi być w postaci gazowej.
Natomiast gazowej.
On ma fajne takie właściwości, podobne na przykład do takiego gazu propan-butan, który jak go ładujemy do butli, on się tam wykrapla, więc on jest w postaci ciekłej, co ważne, w temperaturze pokojowej. Więc to jest właśnie wartość dodana.
Ja mam nadzieję, że nie zdradzamy żadnych sekretów i nasi słuchacze nie będą próbowali.
To młody chemik jest tak naprawdę.
Jeśli zapiszą się do Polskiego Towarzystwa Rakietowego, tak, no to pomożemy im taki silnik zbudować samodzielnie. W naszej nowej siedzibie przy ulicy Krzywoustego zrobiliśmy też, jeszcze formalnie się to nie odbyło, natomiast tam się znajduje w tej chwili też siedziba Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Mamy taki...
Na Pomorzu.
Całkiem
fajny garaż, w którym jakby zapraszamy też studentów z Politechniki Gdańskiej, no wszystkich pasjonatów, którzy pod okiem naszych specjalistów z firmy nie tylko konstruują swoje modele rakiet, zresztą coraz fajniejsze, coraz większe, ale też budują własne napędy właśnie w oparciu o podtlenek azotu i co jest tym paliwem.
Co jest tym stałym
elementem. Doskonale trafiliśmy, jest to stałe paliwo. Tak. No i tutaj możemy spalać różnego rodzaju materiały, które są po prostu palne. One nie są materiałami pirotechnicznymi, to są materiały palne.
Nie jest to węgiel kamienny.
Nie jest, chociaż według mojej wiedzy ze starożytnych ksiąg wyczytałem, że pierwszy napęd hybrydowy bazował właśnie na wkładach węglowych.
Wkładach węglowych.
Dokładnie.
Mógłbym sobie jeszcze wyobrazić grafit, ale nie wiem, czy grafit to raczej nie. Raczej grafit, nie da się go
grafit
tak
raczej
łatwo
jest
spalić.
Używany właśnie w tych mniejszych konstrukcjach do budowy dyszy, ze względu na jego bardzo wysoką temperaturę. On wytrzymuje temperatury rzędu 3000 stopni, a z taką temperaturą gazów wylotowych mamy do czynienia w przypadku napędu hybrydowego.
No dobrze, więc co jest tym stałym składnikiem?
My używamy modyfikowanej parafiny.
Parafina.
Dokładnie takiej jak do wytopu świeczek, ale można spalać różnego rodzaju polimery, na przykład rurki.
PCV? Można?
Można, tylko że...
Słaby ciąg?
Nie. Spalanie PCV nie jest green. Tam jest niestety chlor i przy spalaniu PCV wydziela się kwas solny oraz chlor w postaci wolnej, więc to jest... W ogóle PCV to jest piękne tworzywo, piękny materiał, natomiast jeśli chodzi o odpady, to w zasadzie nic nie można się z tym zrobić, to się nie nadaje nawet do spalania.
Czyli za 500 lat archeolodzy odkryją po naszej cywilizacji PCV. Po prostu będzie leżał. I laminat pewnie.
No, dokładnie. Proszę zwrócić uwagę, że na workach do selektywnej zbiórki odpadów też pisze, że nie wrzucać tam
tak
rur PCV, czy
tak jest.
Innych odpadów budowlanych, na przykład korytek kablowych, które są robione z PCV. To jest
tak
coś,
jest.
Co jest...
No to takie tworzyło naszych czasów, ono jest wszędzie.
Także nie spalamy wszędzie w silniku hybrydowym.
Ale nie w rakietach.
Ale nie w rakietach.
Nie spalamy PCV, ale możemy spalać polietylen. Wiem, że rakieta Bursztyn, ten główny napęd hybrydowy, spala właśnie specjalnie uformowane ziarno z polietylenu. A my latamy w celach modelarskich, już tutaj mówię teraz jako towarzystwo rakietowe, na rurkach z polipropylenu. Od systemu rur do ciepłej wody. To można w każdej hurtowni kupić taką rurę do ciepłej wody. One są grubościenne, fajne i palą się pięknie.
Idziemy do marketu budowlanego i tak naprawdę mamy do czynienia z paliwem rakietowym.
Zgadza się.
Leżącym na półkach w dużych ilościach.
Dodajmy tylko hybrydowym.
Hybrydowym, tak jest.
Ale tak jak powiedziałem, może nie podpowiadajmy za bardzo. No chyba, że tutaj do towarzystwa. Zapraszamy
tak jest.
Do towarzystwa.
Ci, którzy nas słuchają, koniecznie zainteresowani technologią rakietową, żeby zacząć. Tak, to jeszcze tutaj na pewno wrócimy do tego tematu na koniec jeszcze. No to w sumie ten temat bardzo ciekawy, wiemy co się dzieje i może kolejne pytanie, bo tutaj od razu przychodzi mi na myśl idea polskiego kosmodromu. No bo skoro robimy rakiety...
O tej właśnie idei kosmodromu.
Czy to się w Polsce da?
Katarzyna, już jak gdyby od wielu lat.
No bo mapa Polski to miasta, wsie, gęsto zaludniony teren.
Lasy.
Skąd strzelać, żeby nie było z tego draki?
A teraz mówimy...
No i jeszcze wielu sąsiadów obok.
Właśnie. Mówimy teraz o polskim kosmodromie orbitalnym. Tak?
Znaczy, no... w sumie można byłoby...
Orbitalnym... To...
Może suborbitalnym również, bo przecież nasze rakiety na razie są rakietami suborbitalnymi. Skąd się trzeba wystrzeliwać? No. I odbierać z powrotem, bo przecież to są konstrukcje odzyskiwalne.
Mogę powiedzieć, że w tej chwili jest bardzo dobra atmosfera, jeżeli chodzi o rakiety w Polsce. Nie było takiej fajnej atmosfery, jak zakładaliśmy Polskie Towarzystwo Rakietowe, to już bodajże 11 lat temu. Ale od początku wyłoniła się w Towarzystwie Rakietowym taka grupa osób, które chciały budować rakiety wyczynowe, coraz większe, które by osiągały coraz wyższe pułapy. I tutaj bardzo chętnie przyjmowało nas wojsko. Lataliśmy na poligonie wojskowym w Toruniu. To jest bardzo duży obszar. A w tej chwili Towarzystwo Rakietowe organizuje loty rakiet eksperymentalnych nawet dwa razy do roku.
Na Pustyni Błędowskiej bodajże.
Na Festiwal Pustyni Meteora. Błędowskiej jest Festiwal Meteora, ale tam latamy do 2 kilometrów, bo tam są blisko właśnie te wioski, o których pan mówi. Tam za wysoko się nie poleci, ale na Drawsku Pomorskim to jest potężny obszar.
No to poligon NATO przecież. Tak?
Tam spokojnie jakby latamy do 15 kilometrów i takie wysokości zostały już osiągnięte między innymi przez rakietę Bigos 4, to była nasza rakieta, model redukcyjny, taki w skali 1:2 właśnie obecnej rakiety. Tak samo demonstrator rakiety Perun w pełnej skali, a więc 1:1. 12-metrowa olbrzymia rakieta leciała również na 10 kilometrów z Drawska Pomorskiego. Tak samo rakieta Bursztyn latała z Drawska Pomorskiego na niższe pułapy. Więc na pewno, żeby się rozwijać, żeby sprawdzić swoje możliwości, mamy tutaj do dyspozycji poligony wojskowe w Polsce. Tutaj wojsko nas wspiera, także jeszcze raz podziękowania z naszej strony. I ostatnio, żeby zbadać te polskie możliwości suborbitalne, wspólnie z Instytutem Lotnictwa i Akademią Leona Koźmińskiego, napisaliśmy studium wykonalności pod tytułem, czy tam taką analizę, polskie zdolności suborbitalne na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej. Dokument obszerny, który przeanalizował wszelkiego rodzaju tutaj za i przeciw.
I co,
i powiem tyle, że da się. Jeżeli chodzi o loty suborbitalne z Polski, da się. No i w tej chwili na bazie tego studium wykonalności trwają rozmowy z ministerstwami, ze stroną wojskową po to, żeby utworzyć takie miejsce startów suborbitalnych w Polsce razem z infrastrukturą.
Ale pewnie w ramach takiego poligonu, tak? Czy
brane innym? Są pod uwagę, są tutaj brane poligony właśnie wojskowe w Polsce, więcej na razie nie chcę zdradzać, natomiast te rozmowy są zaawansowane. Ale ja mam nadzieję, że już w tym roku dojdzie do jakichś fajnych, wysokich lotów suborbitalnych z Polski.
Jeżeli mówimy o wojsku, to rozumiem, że też wchodzą w grę zastosowania militarne.
Ja myślę, że obecnie rozwijane rakiety w Polsce, pan wspomniał o Bursztynie, wspomniał pan o naszym Perunie, to są rakiety cywilne, ale podam jeszcze, że buduje się jeszcze trzecia rakieta suborbitalna, tak zwana trzystopniowa rakieta suborbitalna, którą już budują podmioty wojskowe, natomiast do celów cywilnych.
Czyli rozumiem, eksperymenty naukowe, które wymagają mikrograwitacji, tak, żeby po prostu...
Może powiedzielibyśmy właśnie kilka słów o tym, do czego służą takie rakiety, no bo już o nich dużo mówimy, ale...
Tak, bo budowanie dla samej budowy rakiety, to wiadomo, że piękna pasja, co z tego mamy?
Dokładnie.
Z takiej rakiety suborbitalnej.
Ja powiem przekornie, że rakieta jest super interdyscyplinarna. Jest bardzo dużą wartością dodaną budowanie rakiety, ponieważ do niej trzeba zbudować mnóstwo podsystemów. To nie jest tylko sama rura z paliwem. Oczywiście coś takiego można też zbudować, no i to poleci, no i cóż. Tak? W każdym razie budowa rakiety, zwłaszcza suborbitalnej, wymaga udziału bardzo wielu specjalistów. Tam jest masa podsystemów.
To jeszcze odzyskiwalnej, bo ona musi być tania.
Oczywiście i jeszcze w tym wypadku sterowalnej. Rakieta Perun będzie rakietą sterowaną. Tutaj nie mówimy o rakiecie takiej, nie wiem, bojowej, która gdzieś tam ściga cel, ale sterowanie będzie polegało na tym, żeby pilnować toru lotu tej
rakiety. No bo powiedzmy też, że takiej technologii nie kupuje się w sklepie, nie idzie się i nie kupuje tej technologii. Ja nie mówię o dostępności rakiet w ogóle, ale też o technologii. No każda firma czy państwo, teraz to są firmy bardziej, mają gdzieś te technologie. No najbardziej znane, no to na przykład te rakiety Elona Muska obecnie. Najbardziej, że tak powiem, rozpowszechnione komercyjnie.
Falcony.
Falcony. No i wiemy, że ta technologia po prostu, tak jak pan wspomniał, wymaga wypracowania.
To, co zrobił Elon Musk, ja uważam, że to jest mistrzostwo świata. I powiem panom, że cała Europa ze swoimi też doskonałej skuteczności rakietami Ariane, tak, bo jest wielki koncern Ariane europejski, tak w zasadzie międzynarodowy, on buduje...
No, dodajmy, że rakieta Ariane właśnie niedawno wyniosła teleskop Jamesa Webba.
Tak jest. Zgadza się, to są najbardziej niezawodne rakiety na świecie, natomiast one nie są tanie i one tutaj na rynku komercyjnym zdecydowanie przegrywają z Elonem Muskiem, czy też z ofertami Indii czy Chin. W związku z tym spotkałem się z debatą, z takim dokumentem wypracowanym w Komisji Europejskiej, no co tu zrobić, żeby te rakiety europejskie były również bardziej atrakcyjne ekonomicznie. No więc Europa ułoży spore środki na to, żeby znaleźć jakąś przełomową technologię, która pozwoliłaby ulepszyć to Ariane, mimo że też potężne nakłady poszły na rakietę Ariane 6. Tutaj muszę powiedzieć, że koncern Ariane chwali się, że ta rakieta Ariane 6 no już za chwilę poleci. No miała polecieć w zeszłym roku, dwa lata temu, no i ciągle się tam coś przedłuża ze względu na sytuację covidową i tak dalej. No wszyscy mają ciężko. W każdym razie w dalszym ciągu jest to rakieta w cudzysłowie starego typu. Jakie wprowadza się innowacje? To, żeby były robione elementy z wydruku 3D. Żeby silniki były maksymalnie uproszczone i klastrowane. To też widzimy w Falconie.
Klastrowane, czyli...
Cały Falcon opiera się na jednym silniku, który jest jakby łączony.
I można łączyć w systemy, tak?
Jasne, zamiast robić jeden silnik taki, potem do drugiego stopnia inny silnik i jeszcze inny silnik, więc się klastruje po prostu te silniki. To jest bardzo dobre podejście. Natomiast wracanie boosterem, tak? Czyli tym członem pierwszym
To, co jest najbardziej widowiskowe.
To jest mistrzostwo świata, tą technologię
lądujący ołówek taki. Zobaczyć w punkt.
Tą technologię opracował nie tylko jakby Elon Musk, no i teraz patrząc po grantach europejskich przyznanych różnym przedsięwzięciom, no to tak naprawdę nikt nic lepszego nie wymyślił, w związku z tym Europa też zamierza w tej chwili budować rakietę pionowego startu i lądowania, więc to jest jakby...
Czyli z Gujany francuskiej będą startowały rakiety odzyskiwalne.
Zgadza się. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony dąży się do tego, żeby obniżyć koszty produkcji poszczególnych elementów rakiety, tak żeby być może robić jednak rakiety jednorazowe, ale bardzo tanie, żeby schodzić z tych kosztów. I tutaj my mówimy o takim schodzeniu z kosztów, nie wiem, dziesięciokrotnym i więcej.
Bo ciągle chyba też tutaj krążymy wokół tego tematu zastosowań tych rakiet, bo tak jak ja słyszałem na przykład o Ariane, dlaczego też Ariane, jedna sprawa to już bardzo niezawodna rakieta, a druga, że ona też charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami, jeśli chodzi o orbitę, na którą wynosiła akurat Jamesa Webba, ten teleskop słynny już, ale też właśnie no, mamy też takie zastosowania jak na przykład meteorologia czy tego typu rzeczy.
Znaczy no, meteorologia to...
Wynosimy satelit.
W obecnym czasie, mówię, już nie używa się do tego rakiet suborbitalnych.
Czy sądujących atmosferę w profilu.
Czy sądujących atmosferę, bo to było świetne. Tak, tutaj no, byliśmy potęgą, jeżeli chodzi o cały świat. Jak dostarczaliśmy z naszego rejonu Europy tak wyniki sondowań atmosfery. Wtedy dopiero powstawał model atmosfery, który w tej chwili jest zaszyty w każdym komputerze pokładowym, no, w samolocie rejsowym, którym lecimy. To między innymi polskie meteory dostarczały, dostarczały tych danych
strumieniowe
z centrum
i tak
w zasadzie
dalej.
Europy. Więc wówczas to było bardzo ważne. W tej chwili się sonduje atmosferę w sensie pomiaru jej, bezpośredniego pomiaru jej właściwości w zasadzie rzadko.
Jonosferę w takim razie.
Tutaj, jeśli chodzi o rakietę suborbitalną, tym towarem, który się sprzedaje jest mikrograwitacja. Tak. Bo my możemy wytworzyć na naszej rakiecie, jeśli chodzi o Peruna, to jest około 5 minut.
5 minut, bardzo długo.
Bardzo dobrej jakości mikrograwitacji.
Czyli stan nieważkości.
Zgadza się. W momencie, kiedy wylatujemy już ponad atmosferę, gdzie jest bardzo rzadko, oraz wyłączamy silniki,
spadamy swobodnie na Ziemię.
Lecimy najpierw do góry swobodnie, a potem gdzieś tam jak prędkość pionowa wynosi zero, jest punkt przegięcia, po paraboli w zasadzie spadamy w dół i zanim znowu nie wpadniemy w gęste warstwy atmosfery, na ten eksperyment w środku działają znikome siły. Co to znaczy mikrograwitacja? To znaczy, że w stosunku do przyspieszenia ziemskiego, które mamy tutaj, gdzie chodzimy, to jest 10 do minus czwartej, tak? Albo 10 do minus czwartej, czyli jedna dziesięciotysięczna. To jest dobrej jakości mikrograwitacji.
W tym czasie możemy po prostu zaplanować eksperyment, który sfilmujemy, z który przyślę na powierzchnię Ziemi jakieś dane, jeśli umieścimy tam jakiś nadajnik i tak dalej, i potem możemy to interpretować.
Moim ulubionym przykładem takiego technologicznego eksperymentu na rakiecie suborbitalnej jest uzyskanie stopu kosmicznego. czyli idealnie wymieszanego stopu metali. W jednej z takich rakiet wysłano piec, w którym stopiono, nie wiem, aluminium z tytanem bodajże.
Więc ten stanie piec, nieważkość.
Na początku jeszcze tutaj na ziemi ten piec jakby miał to wszystko stopione, tam wchodziły te mieszadła i w momencie, kiedy osiągnęła rakieta, ten payload w zasadzie rakiety osiągnął mikrograwitację, wymieszano to wszystko i zanim nastąpił znowu przeciążenie związane z wchodzeniem w atmosferę, wystudzono ten kawałek metalu, więc spadł tak naprawdę stop kosmiczny w tej rakiecie i dopiero naukowcy zaczęli sobie tam to kroić w laboratoriach, sprawdzać, o ile taki stop jest lepszy, czy ma lepsze właściwości niż taki uzyskany tu na Ziemi.
Mi się z kolei bardzo podobał eksperyment polskich studentów, którzy wysłali z kosmodromu w Esrange w Szwecji eksperyment suborbitalny związany z wiertłem kosmicznym. Wszyscy kojarzymy, jak się wierci cokolwiek, drewno w ścianie.
Ale tutaj na Ziemi.
Ale na Ziemi. Oni sobie pomyśleli, że przecież w dobie eksploracji ciał niebieskich, eksploracji planetoid, Księżyca, Marsa, trzeba będzie w nich wiercić. No i co się wydarzy? No to już w warunkach mikrograwitacji wrażenie jest takie, że te wszystkie skrawki, które wiertło powoduje, one wystrzeliwują na wszystkie strony w sposób bardzo widowiskowy, ale który może potencjalnie prowadzić do kłopotów z tym urobkiem, tak? Bo ten urobek po prostu odlatuje nam
gdziekolwiek,
tak? W wyniku po prostu akcja, reakcja i co z tym fantem zrobić. Także bardzo fajna rzecz, można sobie wygooglać w internecie.
I tutaj ja generalnie znam osobiście tych studentów, którzy brali udział.
świat jest mały.
Natomiast niestety, powiem, albo stety, ten eksperyment leciał na rakiecie Rexus.
To są związane z Europejską Agencją Kosmiczną, tak może
jest,
dodajmy, rakiety.
I dodam, że żeby przeprowadzić taki eksperyment, no to najpierw trzeba zdobyć finansowanie, opracowanie zrobić potężne, jak się dostaniemy w końcu, to gdzieś tam pozwolą nam może za 2 lata wystrzelić taki eksperyment w Kirunie, w tym ośrodku S-Range, gdzie strzela się rakiety. No ale niedługo tego typu rzeczy będą dostępne już
na
rakiecie Perun. Na
rakiecie polskiej.
Zresztą mogę zdradzić, że już nawet pierwszy lot testowy Peruna będzie zawierał payload komercyjny, naukowy, nie wiem, no jak to nazwać.
Także, no dobrze.
Czyli w Polsce będziemy mieli to samo, co ma Europejska Agencja Kosmiczna w Kirunie. Tak
i fajnie,
powiedzieć.
Bo wtedy studenckie kierunki kosmiczne, które są realizowane na uczelniach, będą miały po prostu swoje własne laboratorium na terenie Polski do testowania właśnie tych pomysłów. Świetnie. Obiecaliśmy, że na koniec porozmawiamy właśnie o tym, jak zacząć. Jestem małym Jasiem Kowalskim. Bardzo interesują mnie rakiety. Co mam zrobić, żeby wejść, zrobić pierwszy krok w tej dziedzinie?
Moim zdaniem zapisać się do Polskiego Towarzystwa Rakietowego, przyjechać na Festiwal Meteora na Pustynię Błędowską, poznać ludzi, poznać starą gwardię modelarzy. Tak? W tym momencie naprawdę dużo jest do zaoferowania, jest mnóstwo już podzespołów do kupienia. Koledzy nauczą, w jaki sposób robić te wszystkie rzeczy, a dla ambitnych oczywiście wszystko stoi otworem. Już nie muszą przebijać się przez gąszcz formalny czy urzędniczy. Wprowadzamy ludzi na poligon wojskowy, żeby mogli testować te rzeczy i no myślę, że w tym momencie ta praca u podstaw, którą zrobiliśmy w Towarzystwie Rakietowym, no przynosi efekty, dlatego że całe grupy studenckie, koła naukowe zajmują się rakietami. To jest w tej chwili temat nośny.
Nośny, jak sama rakieta.
Który myślę, że doprowadzi też do tego, że w końcu w Polsce powstanie możliwość lotów orbitalnych. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć, jaka koncepcja jest w zasadzie jedyna możliwa. Jest to taka koncepcja rakiety strzelanej spod samolotu. Mhm.
Czyli coś jak Virgin Galactic.
Virgin Galactic. Tak. To jest jedna z firm, która coś takiego...
Samolot,
jest podczepiana rakieta pod samolot.
Taki rakietoplan i jeszcze ona ma podczepioną rakietę z tym ładunkiem.
I to jest koncepcja, no jak mówię, nie nowa, natomiast faktycznie rozważane są, w tej chwili dyskutowane takie koncepcje, żeby coś takiego zrobić w Polsce. Oczywiście no, nośnik, ten samolot jest olbrzymi, nie każde lotnisko się nadaje, no żeby właśnie, on mógł startować i lądować. Musi być odpowiedni pas startowy, jeśli chodzi o długość, o jego wytrzymałość. No i wówczas w zasadzie możliwe byłoby, żeby podlecieć takim samolotem nad Morze Północne i tam już jest jak gdyby dobre miejsce, żeby na przykład na orbitę synchronizowaną słonecznie wystrzelić satelitę i wówczas po wystrzeleniu takiej rakiety, która robi swoje, samolot wraca na nasze lotnisko. W tym sensie Polska mogłaby uzyskać zdolności wynoszenia orbitalnego. Natomiast wierzę głęboko, że zdolności suborbitalne jakby zrobimy we własnym zakresie i to już niedługo.
Stawiamy kropkę tutaj, ale myślę, że za jakiś czas, może po pierwszych testach, może jak już ta technologia w Polsce troszeczkę okrzepnie, spotkamy się jeszcze raz, żeby porozmawiać o tym.
Ja jeszcze tylko przypomnę, że naszym gościem był pan Robert Magiera, a audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Róć.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Pomoże Nauka Świat.